To jest Radio RMF 24. Teraz przechodzimy do tematów kościelnych. Dziś dzień modlitwy i solidarności z osobami skrzywdzonymi wykorzystaniem seksualnym. W kościele każdy pierwszy piątek Wielkiego Postu jest właśnie w ten sposób określany, chociaż do niedawna nazywało się to troszeczkę inaczej, modlitwy i pokuty. Natomiast w tej chwili dodano do tego słowo solidarność. Z nami jest ksiądz dr Piotr Studnicki, kierownik Biura Delegata Konferencji Episkopatu Polski do spraw ochrony dzieci i młodzieży. Witam serdecznie.
Dzień dobry, szczęść Boże.
Skoro już Kościół dodał sformułowanie solidarności z osobami skrzywdzonymi wykorzystaniem seksualnym, to trudno nie zadać pytania, czy to jest życzenie, żeby Kościół solidarny był, czy to już jest stwierdzenie faktu, że Kościół jest solidarny?
To jest pragnienie Kościoła, który od rzeczywiście przynajmniej 10 lat zmienia się dzięki osobom skrzywdzonym wykorzystaniem seksualnym, w tym sensie, że każde przyjęcie takiego zgłoszenia i udzielenie pomocy i jakby właśnie spotkanie związane ze zgłoszeniem takiej krzywdy jest jakoś tam przemieniające. Jest to proces, który trwa, jest to rzeczywiście pragnienie, żeby ta postawa Kościoła była bardziej solidarna. To nie znaczy, że Kościół nie powinien pokutować. Rozpoczynamy Wielki Post, więc to jest w ogóle czas pokuty i w tą pokutę wpisuje się także ten dzień modlitwy i solidarności.
Ksiądz doktor wspomniał o tym, że każde spotkanie z osobami skrzywdzonymi jest takim elementem solidarności, ale także pokuty. No dobrze, ale ze skrzywdzonymi spotykają się delegaci, spotykają się ludzie zaangażowani w te problemy. To jest kilkadziesiąt, no może trochę ponad setka osób w kościele, w całym kościele w Polsce, no może troszeczkę więcej. Natomiast kiedy Tośka Szewczak wysłała talerz solidarności, talerz skrzywdzonych do biskupów i zaproponowała spotkanie, to ze 100 polskich biskupów spotkało się z nią 8. I to jest chyba miara solidarności wśród biskupów, którzy tak często znowu się ze skrzywdzonymi nie spotykają.
No tu każdy rzeczywiście powinien odrobić, czy zrobić rachunek sumienia. Wielki Post jest dobrym czasem, żeby taki rachunek sumienia zrobić. No więc wracając, no na pewno to jest pragnienie, żeby ta solidarność była powszechniejsza. Pan redaktor wspomniał o tutaj doświadczeniu Tośki, natomiast pewnie moje doświadczenie jest takie, że w wielu parafiach, polskich parafiach, mimo że ten dzień jest jakoś deklarowany, jest ogłoszony, organizujemy konferencję prasową, nie jest on przeżywany, to znaczy ze strony duchownych ciągle jest jakiś opór, żeby tym tematem wyjść na abonę, żeby tą intencję właśnie modlitwy za osoby skrzywdzone wykorzystaniem seksualnym zapowiedzieć, włączyć w taką zwyczajną modlitwę Kościoła, więc no wiele, naprawdę wiele jest jeszcze do zrobienia, żeby to, co jest jakimś pragnieniem na pewno tych osób, które są zaangażowane w Kościele, w pomoc pokrzywdzonym, stało się powszechnym doświadczeniem, takim doświadczeniem, które wspiera osoby skrzywdzone, czy to przez duchownych, ale także, i to jest też moim przynajmniej ogromnym pragnieniem, przez wszystkich innych, bo oni też, wiem to z rozmów z osobami skrzywdzonymi, liczą na takie wsparcie ze strony wspólnoty Kościoła.
Oczywiście ogromna większość osób skrzywdzonych jest skrzywdzonych poza Kościołem. Najczęściej, niestety, w rodzinie to jest oczywiście troszeczkę szerzej rozumiane niż tylko dom, ale przez najbliższych lub znajomych, przyjaciół, rodziny. Ale zostaniemy jeszcze przy Kościele. Ja nie chciałbym robić teraz rachunku sumienia ani biuru delegata, ani księdzu, ani Kościołowi. To powiedzmy słów kilka o tym, co się jednak dzieje pozytywnego, bo dzieją się rzeczy pozytywne. No choćby to, że rzeczywiście osoby skrzywdzone w Kościele, to jest oczywiście ogromny dramat, ale są tak naprawdę jedyną grupą w Polsce, która ma, jeśli się zgłosi, zagwarantowaną jakąś formę pomocy.
Tak, rzeczywiście, jakby pan po pierwsze wspomniał o tych osobach oddelegowanych, obecnych w diecezjach, zakonach, i to jest bardzo dobra, taka stabilna rzecz. Rzeczywiście są osoby, które są przeszkolone i w zasadzie dzisiaj już nie ma skarg ze strony osób skrzywdzonych, że ktoś został zupełnie zlekceważony. Ten kontakt jest możliwy, są osoby w diecezjach, więc system zgłoszeń jest, wydaje się, w miarę stabilny. Oczywiście chciałbym, żeby tam było więcej osób świeckich, które też są gotowe.
Kobiet, dodajmy, byłoby jeszcze więcej potrzeb.
Dokładnie. To jakoś jest wzmocniony ten system zgłoszeń przez chociażby punkty konsultacyjne czy inicjatywę Zranieni w Kościele, więc to trochę działa na zasadzie takiego amortyzatora w przypadkach, kiedy w sytuacjach, kiedy osoba skrzywdzona jeszcze nie jest gotowa do kontaktu właśnie z tym oficjalnym kościołem. To jest pozytywne. Pozytywne jest na pewno to, że działa Fundacja Świętego Józefa i ona rzeczywiście realnie udziela pomocy osobom skrzywdzonym, na przykład finansując terapię, na przykład finansując pomoc prawną, na przykład finansując pomoc medyczną, czyli właśnie leki czy wizyty u psychiatry. Tylko w zeszłym roku udało się pomóc około 100 osobom właśnie skrzywdzonym wykorzystaniem seksualnym, które otrzymały wsparcie, czy otrzymują wsparcie, bo to nie jest rzecz jednorazowa, to jest najczęściej właśnie coś, co jest rozpisane dosłownie na lata, wsparcie, które w ten sposób wygląda. No pozytywną rzeczą na pewno jest działalność Centrum Ochrony Dziecka.
No właśnie o tym też chciałem powiedzieć, bo to jest pierwsza taka instytucja, czy pierwsze studia, bo to też trzeba powiedzieć oficjalnie, pierwsze studia, których świeccy i duchowni mogli poznać mechanizmy nadużyć seksualnych wobec małoletnich, ale przede wszystkim zapobiegania im, i dodajmy, choćby nowa rzeczniczka praw dziecka jest absolwentką Centrum Ochrony Dziecka.
To jest studia podyplomowe na Akademii, dzisiaj już Uniwersytecie Ignacjanum w Krakowie, które właśnie są zainicjowane czy współorganizowane przez Centrum Ochrony Dziecka. Nie tylko są pierwsze, ale do tej pory są jedynym tego rodzaju kierunkiem studiami podyplomowymi w Polsce. I to, no i to jest jakby z jednej strony powód do chluby dla tejże instytucji, a z drugiej strony no, ciągle jakby pokazuje, jak wielkie mamy braki, jeśli chodzi o mierzenie się z dramatem wykorzystania seksualnego, ale rzeczywiście Centrum Ochrony Dziecka to jest instytucja, która od już 10 lat działa właśnie przede wszystkim na polu prewencji, organizując bardzo dużą liczbę szkoleń dla różnych grup, bo mówimy i o seminariach, i o księżach, o siostrach zakonnych, o katechetach. No teraz to, co w ostatnim czasie robi, to bardzo mocno jakby stara się przygotować Kościół na wdrożenie standardów ochrony małoletnich, które są dzisiaj wymagane dla wszystkich instytucji, które zajmują się dziećmi, młodzieżą. To jest wymóg związany z ustawą Kamilka, która weszła w życie w ostatnich dniach. Więc ogromny szacunek dla tego, co robi Centrum Ochrony Dziecka.
No to teraz jednak troszeczkę będzie mniej przyjemnie, a z drugiej strony wszystkie te prace, bo ja nie mam wątpliwości, księże doktorze, że Kościół w tej sprawie robi naprawdę dużo, no to potem na koniec pojawia się na przykład jakiś biskup, który na przykład wydaje dokument, z którego wynika, że diecezja, której ordynariusz odpowiada za fakt przerzucania księdza z parafii do parafii, i to jest uznane przez Watykan, to nie jest jakaś moja opinia. Watykan to uznał, ukarał tego biskupa. W efekcie działań owego biskupa, późniejszego arcybiskupa, ponad 100 chłopców zostało wykorzystanych seksualnie przez księdza w Polsce i na Ukrainie, bo ksiądz został przerzucony na Ukrainę. No ale biskup informuje obecne, że diecezja nie jest odpowiedzialna za to, co się stało, w związku z tym nie może wypłacić odszkodowania osobie skrzywdzonej. I wszystkie te pozytywne rzeczy o solidarności, wszystko to, co się dzieje, idzie w kąt, bo słyszymy, że biskup uważa, że to, że jego poprzednik przerzucał księdza z parafii na parafię, dzięki czemu ksiądz mógł gwałcić kolejne dzieci, nie ma żadnego znaczenia, bo liczy się kasa.
Ja powiem tak, że o ile rzeczywiście te ostatnie lata bardzo mocno zmobilizowały Kościół w takim działaniu pomocowym, i ono się, tak jak wspomnieliśmy, dzieje, po prostu dzieje, jest faktem, o tyle nie ma jeszcze jakiejś takiej otwartości na bardzo uczciwe przywracanie sprawiedliwości. To jest coś innego, to jest trochę inny wymiar, z tym jest między innymi związane zadośćuczynienie. Nie mam wątpliwości, że te dwa porządki, można powiedzieć, powinny jednak iść razem i się uzupełniać. Prawda? Czym innym jest udzielenie pomocy, no właśnie między innymi przez pomoc terapeutyczną czy towarzyszenie duchowe, no ale właśnie czymś innym jest przywrócenie sprawiedliwości. Ono się w jakimś stopniu nieraz odbywa poprzez uczciwe postępowanie, jeżeli takie właśnie się odbędzie, ale po prostu nie wystarcza. Przecież wyznajemy jako jeden z warunków dobrej spowiedzi zadośćuczynienie Bogu i bliźniemu. W Kościele na dziś takiej gotowości nie ma, to znaczy nie ma gotowości, żeby wyjść z inicjatywą jakiegoś funduszu odszkodowawczego, który byłby, nie ograniczałby się do tego, że jeśli ktoś ma takie roszczenia odszkodowawcze, to odsyłamy go do sądu, można powiedzieć. Natomiast mam nadzieję, że te najbliższe lata taką gotowość przyniosą. Mam nadzieję, że to będzie związane też z pracami Komisji Niezależnych Ekspertów, że to będzie też moment jakiegoś takiego wzięcia odpowiedzialności za to, co się wydarzyło. Nie takiej odpowiedzialności osobistej, bo ta należy do każdego ze sprawców, który popełnił ale za całość tego dramatu i zobaczenia, że żeby przywrócić sprawiedliwość tym osobom, które w ten sposób zostały skrzywdzone, potrzeba być może także takiej formy i takiej inicjatywy.
Wspomniał ksiądz o komisji, która ma się pojawić. Kiedy ona będzie? Bo no, już dość dawno ją zapowiedziano. Ja rozumiem, że prace trwają, ale trwają już dość długo.
Nie jest to do końca pytanie do mnie, dlatego że to nie ja będę powoływał tą komisję, no bo to jest decyzja trzech instytucji: Konferencji Episkopatu Polski, Konferencji Wyższych Przełożonych Zakonów Męskich, Konferencji Wyższych Przełożonych Zgromadzeń Żeńskich. No mamy taką nadzieję, że to się może odbyć w najbliższym czasie, czyli maj, czerwiec, lipiec, bo wtedy się spotykają jakby w bliskiej, można powiedzieć, takiej perspektywie czasowej te trzy gremia. I że te wszystkie trzy gremia, przez te wszystkie trzy gremia przejdzie, można powiedzieć, projekt, który jest obecnie przygotowywany. Rzeczywiście mogę potwierdzić, że prace nad nim trwają. Ostatnie spotkanie takiego zespołu kilkunastoosobowego, który przygotowuje ten koncept, między innymi właśnie zadania komisji, cele komisji, uprawnienia komisji, no, na które rozumiemy, właśnie to będzie propozycja, na którą mają się zgodzić wyżsi przełożeni zakonni i biskupi. Ostatnie takie spotkanie odbyło się w środę popielcową. Pracowaliśmy kilka godzin, więc jakby prace trwają. Mam nadzieję, że to będzie ten rok, że to będzie, mam nadzieję, jeszcze pierwsza połowa tego roku.
To jeszcze ostatnie pytanie, bo pojawia się jeszcze jeden problem i to nie jest już zależne od Kościoła w Polsce. To nie jest kwestia decyzji polskich biskupów, ale to są uprawnienia osób skrzywdzonych, które wciąż przez prawo kanoniczne traktowane są w procesach jako świadkowie, a nie jako osoby skrzywdzone. Co odbiera im pewien zasób praw, na przykład praw związanych z pełnym dostępem do dokumentacji, którą normalnie ma osoba skrzywdzona, no ale w tym przypadku skrzywdzony jest Kościół, a nie osoba wykorzystana seksualnie. Kiedy to się może zmienić?
Na to pytanie też nie znam odpowiedzi, chociaż zgodzę się w pełni z panem redaktorem, że to nie jest zależne tutaj od sytuacji Kościoła w Polsce i dlatego powtarzam to, co już wielokrotnie mówiłem. My z tego kryzysu, który przeżywamy także w Polsce, w Kościele w Polsce, jakby nie wyjdziemy bez pomocy Stolicy Apostolskiej albo bez takiej jasnej, klarownej postawy i decyzji i właśnie reformy, która tam gdzieś no, powinna zapaść. Wiem, że takie postulaty pojawiały się już wielokrotnie. Wiem, że takie postulaty też idą ze strony Papieskiej Komisji do Spraw Ochrony Małoletnich. To jest taki odpowiednik trochę COD przy Stolicy Apostolskiej, bo to jest właśnie grono ekspertów. Natomiast no, reformy póki co nie widać, więc sam chciałbym wiedzieć, kiedy pokrzywdzeni będą no, mogli liczyć na większe prawa w postępowaniach kościelnych.
Pięknie dziękuję. Ksiądz dr Piotr Studnicki, kierownik Biura Delegata Konferencji Episkopatu Polski do spraw ochrony dzieci i młodzieży, był naszym gościem. Pięknie dziękuję za rozmowę.
Dziękuję, szczęść Boże.